Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie Was witamy w kolejnej audycji Oczami Wikarego. Za mikrofonami
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz oraz dzisiaj zaprosiliśmy do studia
naszego gościa,
ksiądz Michał Rzeźnik.
Michał, ty pracujesz w parafii
Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.
I myślę, że się dobrze wpisujesz w naszą audycję, bo tak jak my jesteś wikariuszem, więc oczami wikariusza spojrzy z nami dzisiaj na kolejne sprawy Kościoła.
Mało tego, musimy powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że ksiądz Michał jest naszym kolegą kursowym. Razem przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie w Kaliskiej Katedrze w 2018 roku.
Bogu chwała.
Wiekowo jesteśmy, ja i Michał, w tym samym wieku. Sebastian jest od nas 2 lata, tak?
Trzy
lata starszy. Bardzo się cieszymy, że w ten grudniowy wieczór możemy być z wami. Kolejna sprawa, do której chcemy przejść, którą chcemy poruszyć, to inspirację, żeśmy zaczerpnęli z takiego kanału na YouTubie, który prowadzi Dawid Mysior. Pan Dawid prowadzi tak zwane sprawki okiem katolika. I jakiś czas temu, bardzo niedawno, nagrał taką sprawkę na temat tego, co się wydarzyło w angielskich tłumaczeniach Pisma Świętego, i ogłosił to największym wydarzeniem, największą sprawką, jego zdaniem, roku 2022. Bardzo się ciekawie zakończyła ta sprawka. Muszę przyznać, że oburzyłem się razem z nim na tą sprawkę i razem z nim później odetchnąłem trochę z ulgą.
Można powiedzieć, że zarówno pierwsza część tego filmu, jak i druga część tego reportażu, to tak jak film Hitchcocka. Najpierw mamy swoiste trzęsienie ziemi, a potem dopiero akcja się zaczyna rozkręcać.
Ale o co chodzi? Już wyjaśniamy. Otóż pan Dawid Mysior powołał się na fragment Ewangelii Świętego Marka, rozdział 9, werset 29. Chodzi o to, że uczniowie w imieniu Pana Jezusa działają, nauczają, wypędzają złe duchy, aż nagle pojawia się pewien zły duch, którego nie mogą wypędzić. I pytają się Pana Jezusa, dlaczego nie mogli sobie poradzić z tego rodzaju demonem. I Pan Jezus wtedy odpowiada, że ten rodzaj złego ducha można wyrzucić tylko modlitwą i postem, czyli dwie rzeczy. I Pan Dawid Mysior, nie wiem, czy sam odkrył, czy ktoś mu podpowiedział, że w angielskich tłumaczeniach Pisma Świętego zostało usunięte chyba od połowy XX wieku, od tych tłumaczeń gdzieś tam w latach 50. czy 60., jeśli dobrze pamiętam, słowo postem. I że Pan Jezus mówi, że ten rodzaj duchów wyrzuca się tylko modlitwą. Sebastian, ty bardziej w prawie kanonicznym siedzisz. Czy chciałbyś nam może powiedzieć, jak to jest w prawie z tym postem?
To znaczy, ja sprawdzałem przed przyjazdem właśnie tutaj na naszą audycję, na nagranie do radia, tutaj do studia. Wziąłem sobie kodeks prawa kanonicznego i sprawdziłem dokładnie. Post dotyczy jednego kanonu, 919 i paragrafu kolejnego. Ten paragraf, ten kanon znajduje się w takim pięknym rozdziale, pięknie zatytułowanym rozdziale, uświęcające zadanie Kościoła. W tej części kodeksu prawa kanonicznego i dotyczy tylko i wyłącznie postu przed przyjęciem Eucharystii, czyli tego czasu, tej godziny, kiedy powinniśmy powstrzymywać się od przyjęcia pokarmów, zanim przyjmiemy Chrystusa do swojego serca. Czyli tyczy się to tak naprawdę tego, że nie możemy przyjąć, czy ta modlitwa nie skutkuje może tak bardzo, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób napełnieni jakimś inną treścią niż modlitwa, czy zwrócenie się ku Panu Bogu.
Tak, ten zwyczaj postu eucharystycznego się też zmieniał na przestrzeni wieków, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim stuleciu.
Tego dotyczy drugi paragraf.
Tak, mieliśmy ten post na początku, że od północy do samej Eucharystii, dlatego był ten zwyczaj sprawowania mszy świętych raczej o poranku, bo który kapłan by wytrzymał tak długo, żeby do wieczora nic nie jeść, a nie tylko kapłan i wierni. Później zmieniono do 3 godzin. Ostatecznie na ten moment mamy 1 godzinę.
1 godzinę i to jest obecne prawodawstwo, które mamy w kodeksie i tego na razie nikt jeszcze nie zmienił.
W dyscyplinie Kościoła mamy ten post także w Wielki Piątek i w Środę Popielcową. Post rozumiany, jeśli chodzi o ilościowy, czyli 2 posiłki lekkie, 1 dosyta. Natomiast pomijając te kwestie dyscyplinarne, czy może Michał, czy zdarzyło ci się kiedyś pościć Bo tak ja się ostatnio nad tym zastanawiałem i doszedłem do bardzo przykrych wniosków. Czy zdarzyło ci się kiedyś pościć w jakiejś intencji? Bo zazwyczaj, kiedy ktoś do nas przychodzi i mówi, że ma jakiś problem, trudną sytuację, to mówimy, pomodlę się za panią. A czy zdarzyło się kiedyś nam powiedzieć, jako kapłanom, poposzczę za panią?
Mi osobiście nie, aczkolwiek na tą sprawę zwrócił kiedyś ksiądz biskup Demian Bryl, który wizytował nasz dekanat i sam nawet właśnie o tym mówił, że oprócz modlitwy także pości w jakiejś tam intencji konkretnej. Może to jest dobra rzecz, żeby i to też wprowadzić w swoje życie. Bardziej ja, jeżeli już tak, że tak powiem na ostro, to siodę Popielcową i Wielki Piątek poszczę o chlebie i wodzie. Post jest w ogóle bardzo wymagający, jeżeli tym bardziej chodzi o chleb i wodę, ale jeżeli chodzi o konkretną jakąś intencję, powiem szczerze, że nie.
No właśnie, ja też dałem się na tym złapać, że w sumie chyba raz w życiu mi się zdarzyło, ale to w trakcie seminarium, że tak sam z siebie pomyślałem, a w tym dniu poposzczę w jakiejś intencji, jako taką formę też modlitwy, nie? No post jest czymś dużo bardziej wymagającym, konkretnie sobie czegoś się odmawia. No pomodlić mi się wydaje jest dużo łatwiej, nie?
Przede wszystkim krócej się modlimy, tak? Spełniamy, odmawiamy jakąś konkretną modlitwę, czy różaniec, czy litanie, czy nawet pójdziemy na mszę świętą w jakiejś intencji, a jednak ten post przez cały dzień no, trwa dłuższy czas niż na nasza modlitwa. I dlatego myślę, że tutaj się łapiemy na tym, że łatwiej nam jest się po prostu pomodlić, aniżeli pościć w jakiejś ważnej intencji, czy w intencji kogoś.
A nie ukrywam, że poruszamy ten temat, ponieważ jesteśmy też w czasie Adwentu, gdzie wiele osób podjęło sobie różne postanowienia. Tym najbardziej popularnym postanowieniem chyba jest ten post od słodyczy, że nie jemy ich w Adwencie czy w Wielkim Poście. Ale może warto by było się zastanowić, czy w ciągu roku nie wyznaczyć sobie jakichś takich dni, może jeden dzień w miesiącu, jeden dzień w tygodniu, to każdy musi by sam sobie rozsądzić, w jakiejś konkretnej intencji. Zazwyczaj ja sobie tak myślałem, że najwięcej problemów, z którymi się borykamy, to są problemy w naszych rodzinach. Czy nie potrafimy się dogadać, czy jakieś tam kwestie inne dochodzą. Może właśnie, żeby te nasze rodziny nauczyć wstrzemięźliwości w języku i w niepotrzebnych słowach poprzez post. Poprzez naukę wstrzymania od pokarmów. Kiedyś u ojców Kościoła to czytałem, że jeżeli chcesz powstrzymać swój język, najpierw powstrzymaj swój brzuch. To niestety nie jest takie łatwe, jak się okazuje, a nie ukrywajmy, że w naszym życiu kapłańskim też nie jest to łatwe.
Ja myślę, że w ogóle nie tylko w życiu kapłańskim jest to niełatwe, ale jest to niełatwe w ogóle we współczesnych czasach, w jakich przychodzi nam żyć. Bo spójrzmy na to, dzisiaj społeczeństwo jest często społeczeństwem opartym na bardzo szerokim konsumpcjonizmie. My mamy dostęp do praktycznie wszystkiego, co sobie zażyczymy. Czy kupimy sobie jakieś ciasto, mięso i tak dalej. Czasami ten piątek, który przeżywamy jako dzień postny, jest, no można powiedzieć, swego rodzaju ucztą, bo czasami ten kawałek jakiegoś tam mięsa na obiad kosztuje mniej niż jakaś tam ryba, którą jemy w ten piątek. I myślę, że tutaj jest ten problem, że my jesteśmy bardzo mocno związani konsumpcjonistycznie dzisiaj i jesteśmy do tego bardzo mocno przywiązani i przyzwyczajeni.
Oczami wikarego.
Chcemy wrócić do tego fragmentu też Pisma Świętego, na który się powołujemy, że Pan Jezus w swoich słowach ewidentnie walkę z demonami, czyli walkę ze słabościami, z pokusami, wiąże też walką ze samym sobą, z umiejętnością powstrzymywania się od czegoś.
Czyli wchodzimy na taki bardzo interesujący grunt, który pewnie wielu z naszych radiosłuchaczy gdzieś frapuje, że jest to ta walka z duchami nieczystymi, z tym złym, który często jest dzisiaj też w kulturze bardzo spychany na margines i może nawet niewspomniany w wielu kwestiach, w wielu aspektach życia naszego.
A co ty, Michał, myślisz na to, na przykład jakbyśmy w konfesjonale jako pokutę komuś zadali post? Mi się jeszcze nie zdarzyło, ale myślę, że penitent byłby w szoku, nie? Bo zazwyczaj zadajemy modlitwę jakąś, może ewentualnie jakiś uczynek taki miłosierdzia. A co jakbyśmy post zadali?
Tego nie wiem, co by było po drugiej stronie. Chyba nigdy w swojej praktyce konfesjonału nie zadałem takiej pokuty. Na pewno byłoby wydaje mi się, jakieś takie no, zdziwienie. I do pytania, jak mam to zrobić. Rzeczywiście post nie tylko dotyczy tego, że czegoś tam sobie nie zjem, czy nie wypiję ewentualnie, ale post na przykład można zrobić w różny sposób, bo na przykład, no nie wiem, może mniej będę czegoś mówił, nie wiem.
Mniej telewizji. Mniej telefonu.
To prawda. Nawet tych mniej tych słodyczy, chociaż wydaje mi się, że to dla człowieka dorosłego dość takie infantylne, ale jeżeli to ma mu pomóc, niechaj tak będzie, tylko nie wolno zapomnieć o ważnej sprawie, że aby postu nie mylić z dietą. Więc chodzi o intencję. Intencja dla postu właśnie, a więc o nawrócenie na przykład kogoś, czy nie wiem, wyplenienie na przykład z mojego życia jakiegoś grzechu, a dieta, no to jest coś innego. I wielu może też dzisiaj ma z tym problem, gdy podejmuje właśnie jakiś tam post w Adwencie czy w Wielkim Poście, mówiąc tam, nie będę sobie tego czy tamtego właśnie jadł, czy coś innego, a tak naprawdę intencja jest inna. No, chcę po prostu schudnąć, a więc bardzo ważna jest intencja. Po co ja to w ogóle robię? Oczywiście ja przy tym schudnę, to prawda, ale intencja jest najważniejsza. Po co ja mam to czynić?
I teraz chcemy wrócić znowu do kanału pana Mysiora. Jak to się skończyło, ta sprawka? Oburzenie wielkie, usunęli słowo post, bardzo ważna część. Praktycznie od samego początku Kościoła praktykowano post. Pan Jezus go praktykował, przecież mamy post na pustyni 40-dniowy. Na pewno wiele razy w czasie swojego nauczania pościł. I nagle to słowo post w kontekście walki z demonami jest usunięte. Jest wielkie oburzenie. I kolejny odcinek, który pan Dawid nagrał, jest wyjaśnienie i do swojego programu zaprosił biblistę, ojca Franciszkanina, który na co dzień posługuje w Ziemi Świętej. I Michale, pamiętasz, jak to ojciec biblista wyjaśnił?
Tłumaczył to w ten sposób, że w tej najstarszym tłumaczeniu Pisma Świętego tam tego słowa nie ma, później się gdzieś pojawia. I właśnie specjaliści od Pisma Świętego na to się powołują, tym bardziej, że no właśnie nie wiadomo, czy to słowo rzeczywiście tam jest ujęte, czy go nie ma. I w dzisiejszych tłumaczeniach co niektórych słowo post jest w nawiasie.
W cudzysłowie.
W cudzysłowie, przepraszam.
No właśnie, czyli tutaj mamy ciekawą sytuację, że to jest w sumie kwestia, na którą z tych kopii powoływał się tłumacz, z której korzystał. A zatem ten wielki skandal, który został napompowany, nagle ucichł, szpileczka w balonik została wbita.
I głośny dźwięk pęknięcia.
Ale dlaczego o tym mówię? Bo bardzo, ale to bardzo mnie zachwyciła postawa pana Dawida, który w sposób przepiękny potrafił zweryfikować swoje poglądy, potrafił zaprosić do swojego studia kogoś, kto się zna, czyli konkretnego biblistę, ojca Franciszkanina, który jeszcze w dodatku na co dzień posługuje w Ziemi Świętej, potrafił przyznać się do błędu. A przede wszystkim nie tylko się przyznał, ale też wytłumaczył widzom, razem z ojcem Franciszkaninem, dlaczego tak, dlaczego nie. I że w sumie i nasze tłumaczenie, i te anglojęzyczne, one są w sumie poprawne, bo jest kwestia po prostu, na co jaki tłumacz się powołał. I myślę, że tak w tym kontekście my mamy trochę z tym problem, z przyznawaniem się do swoich błędów. Do tego, że obraliśmy czasem złą ścieżkę, że postawiliśmy złe argumenty, źle rozłożyliśmy akcenty w kościele. Ja jak tak uczciwie spojrzę, to nigdy nie spotkałem żadnego kapłana, duszpasterza czy biskupa, który by wyszedł i powiedział, no słuchajcie, obraliśmy złą ścieżkę, no pomyliliśmy się w tym. Spróbujmy może w takim razie inaczej. No w pierwszej chwili wyglądało to tak, ale teraz chyba no, musimy zmienić zdanie. Mi chodzi o takie no, kwestie, takie, nie wiem, może wizji kościoła, kierunku, w którym powinien podążyć i tak dalej. Stać nas w ogóle na coś takiego jeszcze dzisiaj? Na taką odwagę przyznania się do błędów?
Tym bardziej nas, kapłanów, powinno stać. Na jednej z parafii kiedyś pewien błąd uczyniłem właśnie w czasie kazania. To dopiero gdzieś tam mi wytknął ksiądz proboszcz. No ja tego już nie poprawiałem, bo to było kazanie, ale samo myślę, że takie pokorne przyjęcie tego, że ktoś jest obok i słucha kazania, to jest bardzo ważne. proboszcz słucha z konfesjonału kazania, w międzyczasie gdzieś tam może odmawiał jeszcze brewiarz. Ludzie za bardzo nie podejdą do księdza i nie powiedzą, ale współpracownik, ksiądz proboszcz, starszy, bardziej doświadczony, może to uczynić i tylko no, potrzeba ze strony księdza wikariusza pokory, żeby to przyjął.
Ale myślę, że w dwie strony to działa, nie? Że kiedy no, proboszczowi też możemy zwrócić uwagę jako wikariusz czy jako osoba świecka, no, że chyba tu był błąd. Dlaczego to jest ważne? Bo na tym polega dojrzałość. Dojrzałość polega na tym, że ja akceptuję, że jestem człowiekiem i się mylę. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Ja kiedyś sobie usłyszałem takie piękne zdanie, ciągle powtarzam jak mantrę, bo one mnie bardzo dotknęły, że my nawzajem musimy sobie wybaczyć to, że jesteśmy ludźmi.
Piękne.
I w związku właśnie z tymi pomyłkami i błędami, to jest niezwykle istotne, bo to mi pomaga wtedy być sobą w obliczu swoich błędów, nie?
Ja myślę, że dzisiaj to, co powiedziałeś, często trudno nam przyznać się do tego, że robimy coś źle. My często mamy taką swoją wizję i to jest też często błąd i księży, i wielu ludzi zaangażowanych w życie Kościoła, że teraz nasza wizja jest tą wizją najlepszą. I broń Boże, nam ktokolwiek może teraz nam powiedzieć, że robimy coś źle, że teraz, kiedy zaczynamy jakąś akcję w parafii czy gdziekolwiek, no to ona jest teraz najlepsza, najważniejsza i najbardziej potrzebna. Mi się przypomina i za chwilkę to przeczytam, taki cytat z filmu Stanisława Barei Miś.
Proszę.
Gdzie tam rozmawia właśnie dwóch panów, którzy no, są odpowiedzialni za stworzenie tego misia. I nawet kiedy prowadziłem w ubiegłym tygodniu rekolekcję w Skalmierzycach, gdzie radiosłuchaczy naszych pozdrawiam, też przytoczyłem ten fragment i myślę, że on bardzo pięknie odpowiada takiej wizji Kościoła, która nie potrafi przyznać się do swoich błędów. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my tym misiem robimy? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I ja myślę, że te słowa z komedii, która powstała no paręnaście lat temu w PRL-u i to głębokim PRL-u, często może odzwierciedlać właśnie takie błędy ludzi Kościoła, którzy są zapatrzeni tylko i wyłącznie na swoją wizję i nie potrafią przyznać się do, że może niekoniecznie to jest ta droga.
Ja na przykład pamiętam, jak przyszedłem do Opatówka w sierpniu, tak się chwilę rozeznałem w parafii i patrzę, nie ma wspólnoty żadnej młodzieżowej. Ale tak zawsze chciałem mieć jakąś taką wspólnotę. Mówię, to założę. I miałem pomysł, miałem wizję, jak ta wspólnota będzie wyglądała. I pojechałem na rekolekcje kapłańskie do diecezji drohiczyńskiej, które były poświęcone pracy z młodzieżą. Fenomenalne rekolekcje, jedne z najlepszych, jakie w życiu odprawiłem. I po tych rekolekcjach wróciłem i moja wizja zupełnie się zmieniła. I poszedłem na pierwsze spotkanie w zupełnie innym schemacie, który sobie wymyśliłem dosłownie tydzień wcześniej, który miałem już wszystko przygotowane i tak dalej. Nagle mówię, nie, zmienimy tą wizję. Czyli właśnie moje zdanie nie musi być zawsze tym ostatecznym zdaniem. Ono może się zmienić. I na tym polega wielkość człowieka i tutaj wielkie ukłony w stronę pana Dawida Mysiora, który potrafił to zrobić, przyznać się do tego, no pomyliłem się. I on nawet fajnie to nazwał, że największa sprawka roku stała się jego największą wpadką roku. Ale ja tak nie uważam, bo uważam, że jest to może największa chluba roku.
Albo poprawka.
Albo największa poprawka roku. Bo dobrze wiemy, jak to jest w mediach. Jeżeli ktoś coś źle napisze, to artykuł najpierw jest wielki, wywalony na całą stronę, a sprostowanie jest w malutkiej ramce gdzieś tam.
Na samym końcu, na samym dole, albo na tyle ostatniej strony gazety.
Gdzie nawet nastolatek z najlepszym wzrokiem nie doczyta. A tutaj właśnie piękny cały reportaż, cały odcinek temu poświęcony. Pomyliłem się, przepraszam. Mam nadzieję, że nie straciliście do mnie zaufania. Fenomenalna forma przeprosin, czapki z głów. I myślę, że możemy się tego uczyć.
Zwłaszcza w Adwencie, w tym czasie, kiedy, jak mówi, nawołuje do nas święty Jan Chrzciciel. Prostujcie ścieżki Pana. Ile razy my na tej ścieżce jesteśmy tak zakręceni, tak zagubieni.
I zatwardziali przede
wszystkim. A tu mamy ją wyprostować i po prostu być gotowym na spotkanie z Panem Jezusem, tak jak On tego od nas chce.
Do tego też jest potrzebna umiejętność słuchania drugiego człowieka. Ja zawsze wskazuję, że w Adwencie, w Matce Bożej mnie zachwycają dwie rzeczy. Jej posłuszeństwo wobec Pana Boga, niesamowite posłuszeństwo, ale drugie, niesamowite wyciszenie swojego serca, aby właśnie słuchać, co Bóg do mnie mówi, co poprzez te słowa rozumie i co ja mam rozumieć.
Mnie w Matce Bożej jeszcze w tym dialogu z Archaniołem Gabrielem zawsze imponuje jej ciekawość, bo ona mówi, jak się to stanie? Dlaczego? Z kim? Przecież nie znam męża i to wszystko jest takie interesujące. Ona jest ciekawa tego, nie jest taką niewzruszoną, że o, teraz przyszedł do mnie anioł i nagle wszystko muszę robić tak, jak jest. Nie, muszę być ciekawy.
Oczami wikarego.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz a propos właśnie przyznawania się do błędów. To wypływa po prostu z pokory i dlatego ja to chcę bardzo powiedzieć właśnie, cytując jednego kapłana z diecezji bydgoskiej, wielkie naprawdę szapoba wobec właśnie pana Dawida, który się przyznał, bo to wypływa z jego pokory. Człowiek tylko pokorny, który jest blisko Pana Boga, może się przyznać do swojego błędu. Ten, który tego nie czyni, jest człowiekiem pysznym. I dlatego właśnie Adwent jest po to, żeby tak właśnie święty Jan Chrzciciel mówił, prostujcie drogi Pana, żeby właśnie zejść z tej drogi pychy i wejść na drogę pokory. A ta pokora, matka wszystkich cnót, od niej się wszystko zaczyna, ona jest fundamentem tak naprawdę i to ona podprowadza nas do świętości. Jeden z takich przejawów jest właśnie przyznanie się do takiego czy innego błędu, który uczyniliśmy w swoim życiu.
Dlatego ja na przykład, jak zostałem księdzem, to pierwsze kazania mówiłem w swojej rodzinnej parafii, to zawsze prosiłem moje rodzeństwo, moich rodziców, żeby mi szczerze i uczciwie powiedzieli, co było nie tak w moich kazaniach. Czy tego w ogóle dało się słuchać. Bo to nie chodzi o to, żeby teraz na siłę się krytykować i obrażać, ale właśnie, żebym się uczył na swoich błędach. Dlatego ja na przykład założyłem sobie kanał na YouTubie ze swoimi kazaniami, bo ja je później odsłuchuję. Wtedy słyszę, jakie błędy popełniłem i chcę się na nich uczyć. Czasem ktoś coś jeszcze podpowie i tak dalej. Na żywo, w ferworze walki, mówienie tego, czego nie czuję, nawet nie spostrzeże się, że jakąś gafę walnie. A dopiero później mówi, ale żeś powiedział. Co powiedziałem? Naprawdę tak powiedziałem? I wiem, od czego odsłuchuję. No tak, rzeczywiście tak powiedziałem. Więc jak mówisz, przez wielu pokora jest uważana za słabość. My, patrząc oczami wiary, wiemy, że jest to niezwykła siła i zwycięstwo człowieka.
Nie tylko oczami wiary, ale też oczami wikarego.
I dlatego też serdecznie Państwu życzymy na zbliżające się święta. Może właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli tej umiejętności stawania w prawdzie, umiejętności przyznawania się do swoich słabości, do swoich pomyłek. Także życzymy tego, aby ten nadchodzący czas Bożego Narodzenia był czasem takiej pokory w przyjęciu Pana Boga w swoim życiu i tego, co dla nas zaplanował, że te nasze pomysły nie zawsze są najlepsze i warto je czasem weryfikować.
Życzymy przede wszystkim, abyście z czystym sercem przyjęli tego Chrystusa, który przychodzi do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę przyjdzie w chwale na końcu czasów i to jest to właściwe oczekiwanie.
A ja chcę dodać jedno, aby te święta, które są przed nami, przeżyć przede wszystkim też w pokoju. Tak wiele różnych trudnych sytuacji się dzieje wokół nas i po to właśnie święta Bożego Narodzenia, aby nastał pokój. Pokój na zewnątrz, ale także pokój w moim wnętrzu, a to dokona się poprzez spowiedź świętą, chociażby przez rekolekcje odbyte czy Eucharystię. Ja to dzisiaj też właśnie podkreślałem na mszy świętej Roratnie, którą prowadziłem w swojej parafii, której teraz posługuję właśnie, że przychodzimy na mszę świętą, żeby też tutaj się uczyć po prostu ciszy takiego pokoju, bo Chrystus jest Królem pokoju i On chce ten pokój w nas i w naszych rodzinach, poza nami, naszej ojczyźnie, na całym świecie zaprowadzić.
Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami, słuchaliście nas. Serdecznie dziękujemy księdzu Michałowi Rzeźnikowi, że przyjął nasze zaproszenie i do usłyszenia za miesiąc.
Już w przyszłym 2023 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.